Dzień dobry, to jest drugi sezon podcastu Zdrowa Rzeka, wymyślonego przez Fundację Zdrowa Rzeka, dawniej Hektary dla Natury. W kolejnych odcinkach nasi goście, naukowcy, urzędnicy, eksperci i społecznicy oddani ratowaniu rzek, opowiadają, jak bardzo są one ważne dla nas i co trzeba zrobić, żeby je uzdrowić. Bo o rzekach musimy rozmawiać nie tylko przy okazji kolejnej afery ekologicznej. Ja nazywam się Robert Feluś, jestem dziennikarzem i mam zaszczyt i przyjemność te rozmowy prowadzić. Tutaj Państwu wyjaśnię, że ja tę formułkę nie klepię od tak sobie któryś już nasty raz, że to jest dla mnie zaszczyt i przyjemność, przeczytał i tyle, i za udział wzięli. Nie, to naprawdę dla mnie jest zaszczyt i przyjemność. Kończę te moje tutaj zaszczyty i przyjemności, bo jest gość z nami. Dziś dopłynęła do nas Ilona Gosk, dyrektorka zarządzająca Fundacji Sędzimira. Zanim opowiem troszkę o tobie, takie twoje bio przedstawię, to muszę się przyznać, że jako Krakus, dla mnie pierwsze skojarzenie z nazwiskiem Sędzimir, to jest huta Sędzimira.
No i słusznie.
I słusznie.
A może się przywitam też, dzień dobry, i też się cieszę, że tu jestem. I to też dla mnie jest olbrzymi zaszczyt. Tak, skojarzenie jest jak najbardziej właściwe. Rzeczywiście Fundacja Sędzimira jest następczynią The Sędzimir Foundation, w testamentowej fundacji Tadeusza Sędzimira, który dorobił się majątku między innymi na różnych patentach związanych z przeróbką stali, a na koniec życia postanowił część swojego majątku przeznaczyć na zrównoważony rozwój.
No to dobrze zrobił, bo trochę za życia dymił, kurzył, wpuszczał w powietrze różne rzeczy, znaczy jego patenty powodowały, że tam coś leciało nie najfajniejszego. Lekcja historii jeszcze krótka, zanim huta była Sędzimira, no to od momentu narodzin w latach 50. po wojnie, kiedy pod Krakowem wyrastała nowa huta, to była oczywiście huta czyjego imienia? Lenina oczywiście, no bo jakżeby inaczej.
Prawda, rzeczywiście rozwój gospodarczy powoduje duże zniszczenia środowiska, dlatego Tadeuszowi Sędzimirowi, a potem jego spadkobiercy Janowi Sędzimirowi, który do dzisiaj jest w Radzie naszej fundacji, bardzo zależało na tym, żeby zacząć rozmawiać o zrównoważonym rozwoju i takie są nasze początki, żeby równoważyć rozwój gospodarczy z rozwojem społecznym i też z zachowaniem usług ekosystemów, czy z zachowaniem środowiska takiego, żebyśmy mogli dalej się jako społeczeństwo rozwijać.
Czyli mogli trwać. Żyć w ogóle na tej planecie. I ona, żeby z nami wytrzymała ta planeta, bo różnie z nami jest. To trochę teraz jeszcze o naszym drogim gościu, gościni, o Ilonie Gosk. Z wykształcenia magister ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Ma blisko 30 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami społecznymi i środowiskowymi, które zdobywała w sektorze pozarządowym i publicznym. Jest współautorką publikacji z zakresu strategicznych rozwiązań wspierających rozwój błękitno-zielonej sieci, jest trenerką na szkoleniach i warsztatach oraz doradczynią w tym zakresie. Jeszcze jest trochę o Ilonie. Proszę, słuchamy dalej. Przez 6 lat w zarządzie Stowarzyszenia Komuna Otwock, 9 lat pełniła funkcję prezesa Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 4 lata była dyrektorką Biura Polityki Społecznej w Kancelarii Prezydenta RP. Przez 2 lata była związana z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie odpowiadała za integrowanie procesów planistycznych w zarządzie Fundacji Sędzimira od 2018 roku. I jeszcze o jednym będzie dla mnie zaszczycie, poza prowadzeniem tych rozmów. Otóż to zaszczyt dla mnie zasiadać w Radzie Programowej Fundacji Zdrowa Rzeka obok właśnie Ilony Gosk.
Cieszę się na współpracę w tym obszarze.
Ja też się cieszę. Cieszę się, że ta fundacja, tak powiem, nabiera ciała, ta nasza zdroworzeczna, i myślę, że jeszcze ho, ile my tam rzeczy narobimy. No ale dobrze, to o zdrowej rzece pewnie innym razem. Teraz o tobie. Jesteś, jak czytamy to w tym twoim bio, to tam jest rzeczywiście i trochę takich rzeczy nawet wręcz koło polityki stojących, no bo jak się jest w kancelarii prezydenta, no to gdzieś ta polityka jest w tle, tak? Nie ma siły. Jest, jeśli jesteś w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, to też jest gdzieś tam polityka, czyli tak bardzo prężnie z tymi swoimi rzeczami, które masz w głowie, krążysz między różnymi miejscami, a jednocześnie współtworzysz jedną z kluczowych, prężnych organizacji pozarządowych, która edukuje, i to głównie samorządowców, a to jest chyba, właśnie, czy to jest wdzięczne towarzystwo do edukowania w kwestiach samorządowych, w kwestiach środowiskowych, ci samorządowcy. Jak to z nimi jest?
Jak to z nimi jest? Znaczy, trochę wracając do tych moich przygód, to niestety cię trochę rozczaruję. Jestem fantastycznym politykiem i powrót mój do sektora pozarządowego wynikał między innymi z tego, że nie do końca w takich układach politycznych się odnalazłam. Ja rzeczywiście zawsze byłam ideowcem, zawsze działałam dla zmiany i dużo większe mam poczucie sprawczości i sensu tego, co robię w organizacji pozarządowej, niż kiedy byłam małym trybikiem w gigantycznej narzędzi.
Właśnie co powiedziała Ilona, jest ideowcem i jest ciężko jej w polityce, bo rzeczywiście polityka wcale nie jest dla ideowców, jakby się komuś wydawało. Bardzo często jest tam trochę ideowców, ale oni się męczą.
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, o których mówiłaś, wspomniałeś, gdzie przez lata pracowałam, też nią zarządzałam, była zakładana przez polityków ideowców mimo wszystko, przez Kuronia, przez Henryka Wójca, więc wierzę, że w polityce też jest przestrzeń dla takich osób, ale dostrzegam też, że coraz mniej tej przestrzeni jest rzeczywiście i jest to dosyć trudna sfera. Natomiast rzeczywiście organizacje pozarządowe myślę, że o tyle są bardziej fantastyczną przestrzenią, ponieważ pozwalają robić w to, co się naprawdę wierzy. A jeżeli chodzi o samorządowców, no to współpraca z nimi dla nas akurat jest dosyć przyjemna, ponieważ jako fundacja przede wszystkim odpowiadamy na potrzeby tych samorządowców, którzy dojrzeli do tego, że potrzebują zmiany, potrzebują nowej wiedzy, muszą zmienić coś w swojej przestrzeni, mają poczucie odpowiedzialności za przestrzenie, którymi odpowiadają i w związku z tym przychodzą do nas z dość otwartą głową, więc rzeczywiście praca z tą grupą potrafi dać sporo satysfakcji, a w szczególności, jeżeli to są samorządowcy z mniejszych miejscowości.
Przepraszam, że przerwam, ale widzisz w ogóle taki progres, że tych uświadomionych przybywa, bo na pewno spotkałaś różnych na swojej drodze samorządowców. Ja też to środowisko znam nieźle, jako dziennikarz przez wiele lat uczestniczyłem w takich kongresach regionów, gdzie właśnie samorządowcy przyjeżdżali, to ja już tam nie wspomnę o ich wyglądzie, bo to się też zmieniało od takich samorządowców. Wiecie, co mam na myśli? Takich, po młodszych, coraz młodszych, coraz lepiej wykształconych. To czy podobnie jest z tym zrozumieniem potrzeb przyrody wśród samorządowców?
Tak, ponieważ samorządowcy to są ludzie, których wybraliśmy. My też jako Polacy się zmieniamy, nasza wiedza na temat tego, co się dzieje z klimatem, jak się zmienia nasza przestrzeń, jest coraz bardziej powszechna. Wciąż mamy jeszcze bardzo duże grupy ludzi, którzy albo kwestionują zmiany klimatu, albo jakby nie widzą w swojej roli w tym, żeby w jakiś sposób im przeciwdziałać. Natomiast na szczęście rośnie grupa osób przekonanych, a też z naszych obserwacji wynika, że w szczególności w samorządach i w szczególności w mniejszych. Ja byłam w Warszawie, to jest największy pracodawca w Polsce, gigantyczna korporacja, ale dostrzegamy, że w mniejszych miejscowościach, gdzie rzeczywiście i urzędy są mniejsze, i decyzyjność, jest jaśniejsza struktura decyzyjna. Te zmiany, które proponujemy, do których namawiamy, można wprowadzić znacznie szybciej i one dużo szybciej dają pozytywny efekt, co też jest budujące dla nas, ale też jest wskazówką dla innych samorządów, bo moje doświadczenie wskazuje, że samorządowcy najchętniej powielają sukces innych samorządowców. Jak się uda kilku liderów namówić do zmiany i czerpią z tego jakby korzyści przez rozpoznawalność jakiegoś rodzaju prestiż, czy to, że po prostu o nich się mówi, to w ich ślady idą następni. Więc mam nadzieję, że grono takich osób będzie rosnąć. Za chwileczkę kolejne wybory samorządowe. Zobaczymy, czy będą gminy, w których nastąpi właśnie zmiana na młodszych,
prężniejszych. Chciałem cię o to zapytać, czy w związku z tym, że jesteśmy w takim okresie wyborczym, to i w was jest taka nadzieja, że dobra, ta nowa fala przypłynie do samorządów, to mamy nadzieję, że oni będą jeszcze lepiej wyedukowani, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej świadomi tego, jak ważne jest, jak my z tą przyrodą współpracujemy. Pewnie jest taka nadzieja.
Po pierwsze, mamy nadzieję, że ci samorządowcy, z którymi już współpracowaliśmy i którzy podjęli czasami trudne decyzje środowiskowe, ponieważ samorządowcy muszą brać pod uwagę swoich mieszkańców i te decyzje, które podejmują, a które mają służyć poprawie jakości środowiska życia, nie przez wszystkich są dobrze oceniane. Więc po pierwsze, ja mam nadzieję, że wszyscy nasi liderzy, którzy przez kilka ostatnich lat z nami pracowali, wdrażając różne zmiany w swoich samorządach, że po pierwsze, oni ponownie zostaną wybrani, że mieszkańcy rozczarowani, nie wiem, tym, że likwidują im miejsca parkingowe na przykład, nie zagłosują za kimś, kto będzie popierał osoby, które używają samochodów. No a po drugie, no to zawsze jest zmiana pokoleń, znaczy z MUS-u przychodzą trochę młodsi i mamy nadzieję, że ci młodsi wychowywali się już w innym czasie, inaczej postrzegają różne zagadnienia, też więcej jeżdżą po świecie.
Jedną rzecz powiedziałaś tam mądrą, która w ogóle nam teraz tak uderzy z takiego politycznego punktu widzenia, nam obywatelom umyka, to w naszych rękach tak naprawdę leży, kogo wybierzemy. Albo kto się prześlizgnie, bo na przykład my nie pójdziemy na wybory, a jakaś zorganizowana grupa łobuzów, którzy na przykład wszystko chcą wybetonować i przywrócić na maksa liczbę miejsc parkingowych i oni wygrają, tak? Bo myśmy nie poszli, bo nam się nie chciało, bo a może ktoś za nas zagłosuje. Naprawdę sobie często nie zdajemy sprawy, jaka jest prawdziwa siła naszego głosu na każdym poziomie wyborczym. A tym samorządowym być może nawet to jest najważniejsze, bo to są rzeczy blisko nas się dziejące.
Dokładnie, a nie bez powodu mówię o miejscach parkingowych, ponieważ to najczęściej bywa zarzewiem tak naprawdę konfliktów lokalnych. I nawet jak się przysłuchiwałam debacie w poprzednich wyborach na prezydenta Warszawy, to tutaj w moim odbiorze szła główna linia demarkacyjna, tak? Czy idziemy w kierunku ograniczenia ruchu indywidualnego na rzecz zbiorowego i zieleni, czy idziemy w kierunku potrzeb kierowców. Tym razem warszawiacy wybrali zieleń, co mnie szalenie cieszy, ale myślę, że pomijając jakieś wyjątki, Warszawa jest miastem, która akurat w zakresie zieleni, rozwoju zieleni, różnych jej form zrobiła dosyć dużo i przynajmniej wie, w którym chciałaby pójść w kierunku. Natomiast kiedy spotykamy się z mieszkańcami mniejszych miejscowości, to wciąż zgłaszają nam, że nie wiem, ogrody takie tradycyjne są wypierane przez trawniki obsadzone tujami, że rynki cały czas zamieniają się w wybetonowane patelnie.
Tak zwana betonoza.
Tak, bo gdzieś jeszcze te wzorce, jak powinna być kształtowana przestrzeń, od których już Europa Zachodnia się odwróciła tak naprawdę. Cały czas gdzieś jeszcze pokutują, jeszcze dają przekonanie, że wybetonowane, wykoszone, to znaczy zadbane.
Zadbane, piękne, czyste, równiutkie. Ale to wiesz, czego się domagać od samorządowców, którym przyjdzie do głowy taki właśnie pomysł, żeby piękny rynek, który kiedyś miał drzewa, miał w ogóle sporo zieleni, żeby go to jednak, żeby to wszystko wyrównać, to jak jedziesz przez, nie wiem, przez nasz piękny kraj, to widzisz przecież pełno takich podwórek przy fajnych, ładnych domach, które są całe ganz wyłożone kostką po prostu do ostatniego centymetra kwadratowego. Tak jakby nie można było tej kostki, tylko tu, gdzie jedzie samochód, albo tu, gdzie parkuje. Reszta dajmy tej trawie. Nie, wszystko glac, plac i równo kostką.
No, ja słyszałam różne argumenty też wśród rodziny i wśród znajomych, że drzewa brudzą, że w większych na łące są kleszcze, że trzeba o trawnik trzeba dbać, tak? Że trzeba go kosić. Więc rzeczywiście wielu mieszkańców jeszcze myśli w kategoriach tego, żeby było im łatwo, przyjemnie i żeby widać było, jak okazały dom wybudowali, jak obok niego będzie rosło drzewo. To proporcje się zmniejsza.
Po co nam wielka lipa, która daje cień, ale też coś z niej spada, potem są liście, a jak ją usuniemy, to nasz dom
jest najważniejszy.
Jeszcze
pszczoły na pożytek przylatują i to niektórym bardzo przeszkadza.
No tak,
więc
taka pszcza to może ugryźć w ogóle.
No dokładnie, więc natomiast no też mamy coraz więcej, znaczy to też zauważam, że to jest pewnego rodzaju paradoks, że na przykład Kraków, mhm. malwy na ogrodach fasadowych w centrum miasta sadzi, tak? Mhm. Kiedy te same malwy z krajobrazu wsi tak naprawdę znikają.
Znikają. Tak. A to piękne kwiaty. Jak fajnie rosną, w ogóle sobie radzą potem same. Trzeba dokładnie. Trochę tylko zacząć, a już potem malwa idzie i zdobywa teren. Trochę o waszych działaniach renaturyzacyjnych porozmawiajmy. Pewnie jest łatwiej przekonać samorządy do, to też są fajne akcje, do zachęcania ludzi, żeby zbierali deszczówkę, żeby z tej rynny nie leciało gdziekolwiek, tylko do beczki, a z tej beczki potem gdzieś, żeby może oczko zrobić na działce, ale a pewnie trudniej do takich działań, które pewnie by więcej dobrego, na pewno więcej dobrego przynoszą, czyli na przykład, słuchajcie, samorządowcy, macie tutaj trochę nieużytków w gminie, a jakby tam pozwolić rzece trochę poszaleć, żeby ona tam mogła sobie spokojnie wyleć, żeby ta woda tam mogła zostać, a wy samorządowcy myślicie, tak, mamy nieużytki, może tam zrobimy jakieś magazyny postawimy. No to jest nieużytek, to jest takie byle co. My go zagospodarujemy i tam będzie jakiś fajny biznes.
No, nieużytki rzeczywiście są traktowane jako rezerwa inwestycyjna w bardzo wielu miejscach. Ja ostatnio eksploruję temat czwartej przyrody i to jest coś, co mnie absolutnie fascynuje, czyli takiej przyrody, która w naturalny sposób wchodzi na tereny bardzo zdegradowane przez człowieka. Fascynuje mnie ten temat ze względu na to, że ta czwarta przyroda, tak zwana, jest bardzo odporna na zmianę klimatu. Ona już jest. Jej utrzymanie nie wymaga zbyt wielu nakładów. Natomiast z jednej strony właśnie przez gminy jest traktowana jako niewartościowa przestrzeń przez mieszkańców, bardzo często jako miejsce, gdzie można wysypać śmieci albo napić się z kolegami alkoholu. I obserwujemy od pewnego czasu działania prowadzone też już trochę i w Polsce, ale też w innych krajach, gdzie coraz więcej uwagi się przykłada do takich terenów, częściowo, po pierwsze czyszcząc je ze śmieci, po drugie prowadząc jakieś takie akupunkturowe zabiegi wprowadzania dodatkowych na przykład gatunków roślin, po trzecie udostępniając je nieco dla zwiedzających, tak żeby skanalizować ruch, ale równocześnie pozwalać tej przyrodzie dalej bujnie się rozwijać. W Warszawie takim przykładem jest kopiec Powstania Warszawskiego, który powstał absolutnie na gruzach Warszawy, przepięknie zarósł, a w tej chwili został częściowo jako park udostępniony. Natomiast nie zawsze tak jest. Ostatnio słyszałam o historii jednego miasta, którego nazwy nie przytoczę, gdzie taki wspaniały teren, który naturalnie przeszedł taki proces jakby naturalnej sukcesji roślin, utworzyło się tam takie już bagno, teren podmokły.
Przyroda
czyli
sobie
fantastyczny
sama z nim
rezerwuar.
No tak, najlepszy.
Fantastyczny rezerwuar został, wszystkie drzewa zostały wycięte, wszystko zostało wybrane po to, żeby w tym miejscu zbudować zbiornik retencyjny.
O.
Za grube miliony.
No tak, a tam się retencja sama robiła.
Mimo, że ta retencja już absolutnie sama się tam już tworzyła.
Porozmawiamy może o takiej rzeczy, to jest bardzo przyziemne, ale o tym sama wspomniałaś. Co można by było zrobić, albo czy na przykład w waszej ofercie i w kontaktach z samorządami jest taki prosty punkt. Hej, nauczmy ludzi nie wywalać śmieci do lasu albo do przydrożnego rowu. Przecież to cały czas jest tak powszechne w Polsce. Ostatnio zrobiłem parę kilometrów po takich terenach. Serce boli. Przydrożny rów, jak długa droga taka przez las, jest cały zasłany wszystkim, co jest w domu niepotrzebne. Jak się wejdzie głębiej do lasu, no to już znajdujemy całe kopce, ale nie są to kopce zrobione przez mrówki, tylko przez to, co ludziom zostaje. Nie ma jakiegoś sposobu, żeby może przez samorządy ludzi tego oduczyć?
Czy to jest, ja akurat jeżeli chodzi o politykę śmieciową, nie jestem tutaj ekspertem, chociaż w jednym ze swoich programów mamy taką odnogę i słyszałam o tym, jak sobie samorządy próbują z tym walczyć, a to zakładając fotokomórki, a to edukując, znaczy paradoksem w tym wszystkim jest to, że my teraz i tak wszyscy jesteśmy obłożeni koniecznością opłaty za wywóz śmieci.
No właśnie, przecież ludzie płacą za to, jak mają dom, który jest domem legalnym, nie stojącym, a jest, ma adres, to gmina go i tak dopadnie i grosik z tej śmieci weźmie. Mimo wszystko...
Tak, to jakieś takie atawizmy, wydaje mi się, z dawnych czasów, kiedy się za swoje gospodarstwo rzeczy wyrzucało. Natomiast rzeczywiście śmieci gdzieś tam w naszych działaniach się pojawiają. Mhm. To, co robi Fundacja Sędzimira, to przez ostatnie lata głównie się specjalizowaliśmy w kwestii retencji, czyli zatrzymywania wody w miejscu opadu i głównie na terenach zurbanizowanych. Mhm. I rzeczywiście, jak myślimy o terenach zurbanizowanych, no bardzo często namawialiśmy samorządy do tego, żeby wprowadzali różne rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury. Mhm. Niecki retencyjne, ogrody deszczowe, zielone dachy, fasady. Są to rozwiązania właściwe dla bardzo zwartej zabudowy. Natomiast trochę ze względu na potrzebę i na to, jak się kształtowały nasze projekty, musieliśmy wychodzić coraz bardziej poza miasto, na jego przedmieścia, czy czy też na tereny wiejskie i też myśleć już nie w skali ulicy, ale całego miasta. A tym samym bardzo często w kontekście całej zlewni, tak? Bo miasto to nie tylko ulice i domy, ale też pozostałości na przykład dolin rzecznych.
Na przykład. A jeszcze właśnie porozmawiajmy o miastach, bo jakby tak myślimy, rzeka to głównie ona nam tam się gdzieś wije poza miastem, no w mieście często jest wybetonowana, tak płynie sobie w tym swoim korycie, czekamy, żeby nie wezbrała, bo wtedy może być problem w mieście. Wy pod koniec 2023 roku kończyliście taki projekt typowo rzeczny, skupiający się na rzekach w mieście, a w mieście, no tak upraszczając, jest w sumie mało miejsca na rzeki, tak jakbyśmy to niefachowo powiedzieli. I dlaczego akurat rzeka w mieście, a nie poza nim, gdzie przecież ma większy potencjał, bo ma więcej przestrzeni. To jest też chyba trochę takie kręcące, żeby trochę dać się lepszego życia rzece w mieście. Jak na to w ogóle też samorządowcy do tego podchodzili?
No, to jest bardzo trudne zagadnienie. Pierwszy problem to jest taki, że rzeczywiście zabudowa w miastach jest już tak zwarta, że nie ma miejsca na rzeki. Po drugie, trochę jesteśmy ofiarami jakby rozwoju historycznego, tak? No, miasta nie bez powodu budowały się nad rzekami,
no tak,
ponieważ one pozwalały na transport, dawały wodę, dawały ryby czy inne pożywienie.
Ale, majątek miasta rósł dzięki rzece, prawda?
Ale z kolei małe rzeki głównie służyły do tego, żeby albo napędzać młyny, albo spuszczać nimi ścieki. I przez lata w szczególności małe rzeki były prostowane, żeby jak najszybciej te ścieki odprowadzić, no tak, a najlepiej jeszcze przykrywane, żeby przy okazji było milej, żeby nie śmierdziało.
Nie śmierdziało, tak jest.
I na samym terenie Warszawy było kilka rzek. Teraz znamy tylko w zasadzie Wisłę i znamy potok Służewiecki, który na co dzień płynie taką, no na co dzień prawie go nie ma, tak? Ale przez to, że jest prawie na całej swojej długości, albo idzie w kolektorami podziemnymi, albo jest wyprostowany, idzie rowem, a równocześnie służył też właśnie za odprowadzanie już nie ścieków, ale wód opadowych. To na przykład cała woda z Okęcia jest rurami doprowadzona do potoku Służewieckiego, to w momencie nawalnych opadów on nagle się zamienia w gigantyczną wylewającą rzekę,
jest
która
żywiołem.
Niszczy infrastrukturę, tak. Żywioł właśnie, tak. Dlatego zaczęłam od liczby mnogiej tego wyrazu, mi zabrakło na końcu zdania. Więc miasta coraz częściej, miastom coraz częściej doskwierają jakby problemy związane z tym, jak rzeki były kształtowane. Już nie mówiąc właśnie też o rzekach podziemnych. Na przykład mamy tutaj w centrum Warszawy rzekę Drnę, która kiedyś szła przez centrum, potem poszła którymiś kanałami, nikt nie wie którymi, bo się nie zachowała dokumentacja i ona od czasu do czasu gdzieś wybija.
O, to interesująca sprawa.
Prawda? Generalnie wprowadzanie rzek kanałami pod miastem i próba odkrycia, gdzie one są, to jest bardzo trudne zadanie.
Takie tutaj detektywistyczne wręcz.
No właśnie, chciałam taką anegdotkę wrzucić z jednego miasta, którego znowu nazwy nie podam, bo to było w zaufaniu powiedzianym, jak kiedyś w jednym z miast w kanale znaleziono zwłoki, to nawet prokuratura nie odkryła, kto tym kanałem zarządza. Znaczy to jest tak jakby trudne jakby do ustalenia. No a równocześnie to, że miasta są coraz bardziej zabetonowane, uszczelnione i to, że zmienia się struktura opadów i coraz częściej dochodzi do nawalnych opadów, powoduje, że no, rzeki w mieście, zamiast regulować nam klimat, zamiast dawać przyjemność z obcowania z nimi, stały się głównie zagrożeniem. Stąd też, zajmując się przez lata problemami powodzi natychmiastowych i podtopień w środowisku miejskim, no, nie mogliśmy nie pochylić się też nad problemem rzeki. Przy czym nasze działania nie dotyczyły sensu stricte działań renaturyzacyjnych, bo to, co my robimy, to uczymy samorządowców, uczymy ekspertów różnych rozwiązań, ale uczymy w bardzo specyficzny sposób. To znaczy szukamy miasta, szukamy partnera, który jest zainteresowany tym, żeby w danym obszarze coś zmienić. Uzgadniamy z nimi, jaki obszary problemowe, gdzie ma problem, w jaki sposób, który chciałoby jakby w przyszłości jakby wdrożyć w nim jakieś rozwiązania. Zapraszamy uczestników naszych szkoleń do tego, żeby przez tydzień siedzieli i rozrysowywali, liczyli, zastanawiali się, w jaki sposób można by było do zmiany doprowadzić. Robimy to oczywiście z udziałem miasta, które dostarcza nam danych i też dyskutuje zaproponowane rozwiązania. I zostawiamy miasto z taką koncepcją i refleksją w nadziei, że kiedyś uda się to wdrożyć. Nie zawsze się to udaje, ale mamy też spektakularne sukcesy. Na przykład w warszawskim Wawrze kończymy w tej chwili właśnie projekt wokół szkoły podstawowej, gdzie udało nam się zagospodarować 100% deszczówki, ale też przygotować ścieżkę edukacyjną dla mieszkańców. Wawer to jest dzielnica Warszawy, ale bez kanalizacji zupełnie. Głównie dominują tam zabudowa jednorodzinna, tak, na terenach takich jeszcze w miarę naturalnych, więc to jest właśnie efekt takiej koncepcji, która powstała kilka lat wcześniej na jakimś szkoleniu, więc mam nadzieję, że też te pomysły, które się pojawiły w trakcie tych warsztatów, po pierwsze osobom, które w nich uczestniczyły, otworzyły głowę, bo my też staramy się spotykać na tych warsztatach specjalistów z instytucji, którzy zwykle ze sobą nie pracują. Na przykład samorządowców i Wody Polskie. Bo kiedy pytałeś się o to, jak wygląda, jak się pracuje nad rzekami, jakie są problemy, które się pojawiają przy rozmowie o rzekach w mieście, no to po pierwsze gigantycznym problemem jest to, że bardzo często nie mamy dokumentacji i te rzeki są, pojawiają się, zanikają. Po drugie, kwestie własności. Bardzo często miasta nie mają już, nie posiadają w swoich zasobach terenów, które pozwoliłyby na przykład na przeprowadzenie renaturyzacji rzeki, bo one już są w rękach prywatnych. I doprowadzenie do takiego procesu poszerzenia na przykład wałów czy zmeandryzowania rzeki wiąże się z wykupami gruntów, co...
No, a to już jest bariera dość często nie do pokonania.
Dokładnie.
To są dwie bariery. Jedna to jest pieniądze, a druga to są na przykład właściciele, którzy mogą się nie zgodzić mimo jakichś potężnych pieniędzy, a tych zresztą pewnie nie ma najczęściej, tych potężnych.
Dokładnie, a w szczególności w centrach miast. Tak. No, a trzeci problem to... to, że takie programy muszą być realizowane na styku kompetencji wielu instytucji, które muszą ze sobą się porozumieć. Samorządu, Wód Polskich, ale różnych sieci, tak, które przechodzą. Dla mnie takim fantastyczną przygodą, którą mogliśmy zrealizować w ramach tego projektu, był wyjazd studyjny do Oslo.
No właśnie, tam większą grupą pojechaliście z ekspertami. Wśród ekspertów był także strażak. Tak? Tam był strażak
Nie
było.
Okay, tam akurat nie, tam byliśmy.
A bo o strażakach to jeszcze pogadamy.
O strażakach za chwilkę.
Ale to tak, to Oslo rzeczywiście, tam jakieś cudeńka w ogóle zobaczyliście, jak sobie miasto radzi z rzekami, tak? Znaczy nie tyle radzi, jak im pozwala żyć.
Jak im pozwala, to była dla nas jakby niezwykła przygoda, bo po pierwsze obcowaliśmy w mieście z rzekami, które mają charakter rzek górskich, z bardzo dużymi spadkami i bardzo dużych. Po drugie, rzeczywiście Oslo już od ponad 100 lat postanowiło tworzyć wokół nich parki, postanowiło przywracać ich naturalny charakter. Po trzecie, pozwala na to, żeby w nurcie tych rzek rosły drzewa. W Polsce to absolutnie nie do pomyślenia.
Nie, to zabrudzona rzeka, wyczyścić.
Tak, no w Polsce nawet w samym Międzywalu czasami są zalecenia, żeby wyciąć drzewa, a tam to, co było fantastyczne, pamiętam, jak raz poszliśmy nad jedną z tych rzek, to cała moja wycieczka z fascynacją robiła zdjęcia, żeby potem wszystkim udowadniać, że w centrum miasta
można mieć taką rzekę w takim naturalnym wręcz stanie, tak. Prawda?
Oglądaliśmy tam też odkrywanie rzek, które tak jak w całej Europie były sprowadzane kolektorami pod ziemię. Aczkolwiek kilka rzeczy było trochę innych niż u nas. To, że te przepływy, te rzeki rzeczywiście rwącym nurtem biegną przez całe miasto, jest jednak w dużej mierze regulowane, ponieważ one wszystkie biorą swój początek w zbiornikach.
Mm-hmm. Okej. Okay. I tam można kureczek odkręcić. Tak jest. Albo przykręcić, albo odkręcić.
Albo przykręcić, albo odkręcić.
No tak, tak. To akurat mądre. No.
To akurat mądre w tym przypadku. Po drugie, oglądaliśmy niebywałe rozwiązania, gdzie strumienie płynęły przez osiedla mieszkaniowe 2 metry od, dosłownie od balkonów i sobie obrośnięte przepięknie, już widać, że też zasiedlone przez ptaki wodne i też inne zwierzęta, mimo że to były dosyć nowe inwestycje. Natomiast jak bardzo długo urzędników lokalnych dopytywaliśmy, jak to możliwe, jak to im nie zatapia, no to się okazało, że to też było rozwiązanie takie bardzo inżynieryjne. To znaczy oni nie zrezygnowali z podziemnych kolektorów i używają je do sprowadzania nadmiarów wody.
Jakby co to...
Dzięki temu w tym kranie...
Ujaśnijmy troszkę.
Ale też w pewien sposób przegrali, ponieważ jak dobrze nie byłyby zrenaturyzowane te wszystkie rzeki, czy utrzymane przez ostatnie 100 lat w naturalnej postaci, to one i tak wszystkie do fiordów wpadają pod wodą, ponieważ kiedyś Oslo doprowadziło wzdłuż wybrzeża gigantyczną linię kolejową. I kolejarze się nie zgadzają na to, żeby prowadzić tutaj jakiekolwiek zmiany. Więc mimo, że Oslo jest na pewno zamożniejsze niż nasze polskie miasta, mimo tego, że mają dużo dłużej działające lokalne organizacje, które też naciskały na te zmiany, mimo że nie mają Wód Polskich i samorządy w całości dysponują jakby decyzyjnością w zakresie takich działań renaturyzacyjnych, no to już nie wygrały z koleją, więc...
Z koleją nikt nie wygrał. A jak jesteście po takim wyjeździe, te cudeńka w Oslo oglądacie i potem przyjeżdżacie do polskich samorządów, mówicie, patrzcie, jak tam robią, to ktoś zrobił takie wow, ale tam robią. Albo nie, u nas to nie wyjdzie, nie ma szans. Takim Oslo to może, ale u nas gdzie?
Przyznam się, że bo zanim tam kilkanaście osób pojechało do Oslo, to najpierw mieliśmy długi program szkolenia online, na które tam kilkaset osób się zapisało. Później mieliśmy szkolenia stacjonarne, a najbardziej aktywni czy zaangażowani, tak jakby pojechali dopiero do Oslo jako takie zakończenie. I już na etapie naszego szkolenia online zaprosiliśmy urzędników z Oslo do tego, żeby nam właśnie opowiedzieli o tym, jak to wszystko w Oslo wygląda, więc już też czułam, mimo że jakby to znaczy tam, jak powiem, nie siedzieliśmy razem w jednym miejscu, tylko jednak przed monitorami komputerów, to czułam takie rozczarowanie, jak się okazało, że na przykład Wód Polskich w Oslo nie ma i miasto zarządza i rzeką, i dnem, i nabrzeżem, że to wszystko jest jakby w rękach jakby jednej. To od razu się pojawiły komentarze, to w ogóle się nie nadaje.
Tak to nie może działać.
Natomiast ja myślę, że nawet dla tych osób, które tam pojechały, a to byli z grubsza pracownicy samorządów i różnych jednostek samorządowych, naukowcy, pracownicy też Wód Polskich, bo też nam za każdym razem zależy, żeby mieć miks uczestników, tak, którzy ze sobą jakby i dużo czasu też na tej wizycie, mimo że ona trwała 2 dni, a mam takie poczucie, że tak, że znacznie więcej przyniosła nam doświadczeń i wrażeń, tak jak ze znacznie dłuższego wyjazdu, to mimo wszystko mieliśmy tam przestrzeń na zastanawianie się nad refleksję i to niezwykle fantastyczne dla mnie było obserwować, jak ludzie zmieniali w trakcie tego wyjazdu punkt widzenia. Że lokalne aktywistki były zafascynowane rozwiązaniami inżynieryjnymi, a inżynierowie mówili, o Jezu, musimy zacząć rozmawiać z ludźmi.
Wystarczy się spotkać.
I ja myślę, że to, co my jako Fundacja Sęcimira staramy się robić, to tworzyć właśnie takie platformy spotkań pomiędzy sektorami, a czasami też zapraszamy ludzi z różnych miast, którzy się zajmują podobnymi rozwiązaniami, po to, żeby oni też wymienili się swoim doświadczeniem i właśnie, bo dzięki temu wyjeżdżają wzmocnieni. I nasze doświadczenie też jest takie, kiedy organizujemy szkolenia, czy organizujemy wyjazdy, czy duże konferencje, to zawsze jako najbardziej cenne przez naszych uczestników oceniane jest to, że mieli szansę wymienić się doświadczeniami właśnie z innymi sektorami, czy z kolegami po fachu, że ta przestrzeń do rozmowy dała im i nową perspektywę i nadzieję na to,
ten klucz, że można klucz doboru jest ważny, prawda? Żeby wiedzieć, kogo z kim warto zetknąć, żeby oni się poznali i może popatrzyli na siebie inaczej niż zwykle, a często patrzą źle, bo oni sobie nie wiedzą w ogóle, tak? I jest taki wilk trochę, a potem nagle nie jest tak najgorzej. O doborze specjalistów, wśród, i teraz będzie o strażakach, są na przykład strażacy z OSP, tak? W tej pracy, która powstała po tym projekcie, aktywny strażak OSP także brał.
To trochę akurat tak. Aczkolwiek, tutaj, żeby była jasność, rzeczywiście my mamy duży projekt. Nazywa się Zielony Lider, który jest adresowany do aktywistów z miejscowości do 150 tysięcy, ale preferowane są do 50 tysięcy. I tam strażacy się często pojawiają, ponieważ w szczególności w małych miejscowościach Ochotnicza Straż Pożarna to jest wciąż
to jest
siła.
Centrum w ogóle też i kulturalne, i w ogóle ważna instytucja.
I rzeczywiście mamy jednego strażaka, który równocześnie tańczy tańce ludowe i jest zapalonym aktywistą ekologicznym, którego wykorzystujemy w różnych naszych działaniach. On też jest pracownikiem Urzędu Gminy. Natomiast rzeczywiście włączyliśmy się w zeszłym roku w projekt Bez lania wody, które zostało zapoczątkowane przez Fundację Stocznia i jej wizjonerskiego szefa Kubę Wygnańskiego, z którym przez lata miałam przyjemność pracować. Teraz już na co dzień nie pracujemy, ale udało się nam wejść we współpracę przy tym projekcie. Jego wizja była taka. Mamy gigantyczny zasób w postaci ochotniczych straży pożarnych. Nie ma żadnej innej organizacji społecznej, która by po pierwsze skupiała tak wiele osób i dochodziła naprawdę wszędzie. No może jeszcze koła gospodyń wiejskich, tak? Ale one są jednak mniej... Są inną strukturą. W zasadzie niewiele około gospodarstw wiejskich wiem. Natomiast strażacy dodatkowo mają tą zaletę w takich małych miejscowościach, że po pierwsze to są ochotnicy, co oznacza, że gdzieś pracują, mają swoje gospodarstwo, robią inne rzeczy, więc mają perspektywę nie tylko strażaka, ale też wynikającą z własnej pracy. A w ramach działań ochotniczych straży pożarnych jeżdżą odpompowywać wodę z piwnic.
Tak. Mają w ogóle szacunek, poważanie, tak?
Mają szacunek, poważanie, ale też wiedzą tak naprawdę, gdzie się pojawiają problemy. Tak. Dołożą wodę w czasie suszy, tak? Już poza takimi zwykłymi jakby zadaniami
strażackimi,
tak, które mają, to tak naprawdę są pierwszą grupą, która w różnych kryzysach lokalnych
bierze udział. Nawet tych zadań pewnie udział. Jest procentowo więcej, tych około strażackich, niż takich typowych, gdzie stoi strażak z sikawką i gasi pożar.
Dokładnie, więc ta ich wiedza na temat lokalnych potrzeb, rozeznanie w lokalnej społeczności, plus to, że strażacy rzeczywiście są wszędzie i w każdej prawie najmniejszej wsi, skłoniło Kubę i potem zaczął przekonywać kolejne osoby do tego, żeby wykorzystać ten zasób do prowadzenia lokalnych debat i spotkań w istotnych sprawach, istotnych dla społeczności sprawach. Te debaty zainicjowane zostały już jakiś czas temu. My w zeszłym roku dołączyliśmy, żeby rozmawiać o problemie gospodarowania wodami opadowymi właśnie na terenach wiejskich, ponieważ tak jak już mówiłam, w mieście, w ścisłej zabudowie, to jest najczęściej kwestia inżynierii, zarządzania zielenią. Natomiast na terenach mniejszej miejscowości, no to głównie są praktyki rolnicze. I prawda jest taka, że jeżeli nie zmienimy tych praktyk, to co byśmy w mieście nie zrobili, to nas i tak prędzej czy później zaleje, albo tak prędzej czy później też doświadczymy suszy, bo to, co jest teraz największym problemem, myślę, na terenach wiejskich, to nie nadmiar wody, tylko jej brak i postępujące w związku z tym jałowienie gleby, która jakby tym procesom towarzyszy. Więc rzeczywiście włączyliśmy się w cały ten program. On zakłada, że my przygotujemy pierwszą pulę strażaków i przygotujemy im wytyczne, jak prowadzić takie narady obywatelskie. Oni będą uczyć swoich kolegów, bo chodzi też o to, żeby przy niewielkich zasobach, jakimi dysponujemy, no bo umówmy się, nasza organizacja, nasza fundacja ma kilkanaście osób zaledwie, plus ekspertów, z którymi współpracujemy. Natomiast współpraca z taką siecią jak Ochotnicze Straże Pożarne daje nadzieję na to, że właśnie poprzez przekazywanie w sieci informacji jesteśmy w stanie dotrzeć dużo dalej, niż gdybyśmy sami chcieli jeździć i po tych wsiach coś opowiadać. Na dodatek jako eksperci z zewnątrz nie do końca wiadomo, czy...
A tu macie swoich ambasadorów i to takich, których te społeczności kupią, bo ich znają.
Bo ich na co dzień znają.
A
tak.
Przyjedzie ktoś z miasta, będzie nam tu coś opowiadał o wodzie.
No czasami dobrze mieć z kogoś, bo to też jest inna rzecz. Czasami samorządy nas proszą o to, żebyśmy wydelegowali im kogoś, najlepiej dojrzałego mężczyznę z brodą, bo tacy lepiej sprzedają ideę niż młode kobiety na przykład, żeby opowiadać o różnych rzeczach. Natomiast jeżeli zmienimy wśród strażaków sposób postrzegania problemów, jeżeli oni zaczną rozmawiać ze swoimi domownikami, ze swoją społecznością, to może przynieść znacznie lepszą zmianę, nawet jeżeli te decyzje nasze codzienne dotyczące tego, jak uprawiać, jako konsumenci się zajmować, będą nawet drobne, niż jeżeli sami będziemy wydawać kolejne publikacje i będziemy próbowali to rozpromować w takich środowiskach.
Wyobraźmy sobie teraz, jak powiedziałaś o tym, że lepiej wypuścić, znaczy, że jest żądanie, żeby ekspert był facetem i najlepiej z brodą, że macie swojej fundacji i w ogóle każda fundacja ma taki pokoik, taki składzik, gdzie ma po prostu rząd ustawionych ekspertów, facetów z brodą, których słuchajcie, trzech facetów z brodą jest potrzebnych, jedziemy tam i tam przekonywać, proszę bardzo. I dzisiaj ich ładuje na pakę i jedziemy.
No niestety mamy kilku facetów z brodą, ale równocześnie to są profesorowie różnych uczelni i zwykle nie mają czasu na to, żeby jeździć w takie miejsca. No, mówię o tym z lekkim przekąsem. Natomiast rzeczywiście, no może to moja niewłaściwa ocena, ale mam wrażenie, że oni swoim majestatem są w stanie większą grupę osób przekonać niż osoby młodsze. Co też jest dobre, bo ja myślę, że generalnie mamy chyba już światowy kryzys, jeżeli chodzi o wiarę w naukę, w naukowców, w mędrców.
No tak, tak, przybywa takiego myślenia, że co oni tam wiedzą, my wiemy swoje, w internecie wyczytaliśmy.
W internecie wyczytaliśmy.
W internecie jest wszystko. Na co jesteśmy chorzy, co tam z tymi szczepionkami, fajne, niefajne. No te wszystkie, zwłaszcza no, pandemia też dużo zrobiła złego w tej kwestii, tak, i tego foliarstwa się tyle namnożyło i taki fajny, podatny grunt złapało i się rozkręcało.
Tak, i przyznam się, że jak czasami z kimś rozmawiam, i on mi mówi, że on czytał tutaj o alternatywnych, z alternatywnych źródeł wie, że to nie do końca wszystko tak działa.
Też do lekarza nie zawsze trzeba chodzić, bo warto jednak sprawdzić inne drogi. Pewnie warto, ale warto też lekarza nie porzucać.
Tak, jednak. Tak, więc tak, no w tym momencie się jakby ucina dyskusja, bo rzeczywiście internet wyrządził w tym obszarze, myślę, mnóstwo szkód przez to, że są tam publikowane niezweryfikowane treści i każdy, jeżeli ma wystarczającą charyzmę, jeżeli wystarczająco jest w stanie przekonać do swojej wizji.
Dobrze wygląda.
I dobrze wygląda i mówi prosto, tak, no bo kto by czytał raporty IPCC,
no
tak?
Nie.
To jest, wymaga, jak powiem, zaangażowania, być może nawet znajomości jakichś języków obcych, a ktoś nam wykłada jakby prostą prawdę, za którą łatwiej pójść. Więc rzeczywiście jest to trudne. Stąd też ja jestem fanką tego pomysłu ze strażakami, ponieważ jakby sama też ostatnio szkoliłam grupę osób, które mają być profesjonalistami w zakresie mitygacji i adaptacji zmian klimatu, a przyszły trochę jak czysta, właśnie nie jak czysta karta, przyszły z różnymi swoimi przekonaniami i wręcz miałam podejrzenie, że jedna z tych osób to wręcz no, była tak zwanym denialistą klimatycznym, czyli w ogóle to kwestionowała. A po 8 dniach rozmów, przekonywania, pokazywania już widziałam w nich zwątpienie i refleksję. Więc wierzę w to, że jeżeli takie osoby w trakcie przyjaznych rozmów i pokazywania, jak jest, i tak przekonywania, spotykania z innymi ludźmi jesteśmy w stanie zmienić, to oni później będą to nieśli w swoim środowisku.
Teraz mi jedna rzecz naszła, bo o tych strażakach jest sporo. To jest apel do pani doktor prezes Ilony Biedroń, żeby we współpracy z naszym dzisiejszym gościem, panią Iloną Gosk, doprowadzić do programu strażaka. Ja chcę rozmawiać w podcaście z Dowarzaka ze strażakiem OSP, który jest uświadomiony i niesie kaganek wodnej oświaty pod strzechy. Czy Ilona Biedroń mnie słyszy? Dziękuję. Wróćmy jeszcze do ludzi, do których ten kaganek trzeba nieść, bo rzeczywiście generalnie jest tak, jak to się mówi, ludzie swoje wiedzą w sprawie wody. Dopóki odkręcamy kureczek, ona leci, jest okej. Okay. Co nam tam będą opowiadać, że jakś tam gdzieś sucho jest, że tej wody jest coraz mniej. Odkręcam, leci, jest w ogóle super. Jak jest powódź, bo też się czasem zdarza, to znaczy, że co? Rzeka jest niewyregulowana, trzeba ją wyregulować, wyczyścić, wyciąć, wszystko wały podnieść i się przed rzeką ochronić i wtedy jest okej. Myślę, że jest dużo do zrobienia ciągle przed takimi organizacjami jak twoja, jak inne, które się zajmują krzewieniem tej świadomości ekologicznej. Jakimi środkami można to jeszcze osiągnąć poza strażakami, poza szkoleniami? Od jakiego momentu trzeba do tych ludzi, tym ludziom do głowy wkładać to, jak to jest ważne?
Dobrze. Ja najpierw jeszcze się odniosę do tego regulowania, bo w ramach tego projektu Miejskie Ekosystemy Dolin Rzecznych robiliśmy badania ankietowe. Odpowiedziało na ankietę nam ponad 500 osób, raczej z naszej bańki informacyjnej. Nie mieliśmy tam pełnego rozkładu. To nie była grupa reprezentatywna. Niestety nie mieliśmy środków na to, żeby doprowadzić do takiego badania. I kiedy pytaliśmy o percepcję Dolin Rzecznych, o postrzeganie Dolin Rzecznych i pytaliśmy się o kwestię adaptacji do zmian klimatu, to wszyscy mówili tak, trzeba renaturyzować, więcej terenów na rozlewanie się rzeki, więcej małej retencji. I kiedy ta sama grupa odpowiedziała, no dobrze, a co zrobić, żeby się ochronić przed powodziami, to nagle wzięliśmy takie wyraźne przesunięcie w kierunku tego, że jednak trzeba regulować. Więc to nawet w takiej grupie,
która by się wydawało, że nawet jest pewnie lepiej uświadomiona, ale koniec końców regulujemy i budujemy wały.
Bo tak przez lata byliśmy jakby wychowywani. A druga część swojego pytania, bo oczywiście się już... co można najlepiej zrobić? Ja niestety wierzę w metodę kija i marchewki trochę.
A to ciekawe.
Natomiast mamy bardzo mało, jak powiem, możliwości w tym zakresie. Rumia jest takim fantastycznym przykładem. Rumia po analizie tego, ile kosztowałoby ją rozbudowa kanalizacji deszczowej, postanowiła pójść inną ścieżką, taką, jaką wykonało Dresno na przykład w Niemczech. To znaczy zdecydowało, że zamiast rozbudowywać kanalizację, co i tak jest taką trochę syzyfową pracą, ponieważ teraz opady bywają tak nawalne, że jak to mówi nasz profesor z brodą, żadna rura już tej wody nie odbierze.
Nie przyjmie, tak.
I że to jest po prostu bardzo, bardzo kosztowne, więc postanowili pójść w rozwój różnych rozwiązań błękitno-zielonych infrastruktury, ale też wprowadzili opłatę za odprowadzanie wód deszczowych poza swoją, tak do kanalizacji deszczowej, poza swoją działkę. Nie tą od utraconej retencji, tylko lokalną opłatę uiszczaną na rzecz wodociągów, równocześnie wprowadzając zniżki za różne obiekty retencyjne, za powierzchnię biologicznie czynną, za zachowanie na posesji dużych drzew. To już tam nie pamiętam, ale tam w Pierśnicy one tam miały mieć z pół metra przynajmniej.
No to już jest kawałek drzewa.
Za co ich kocham, bo to się oni przyjęli tą uchwałę tak mniej więcej w momencie, kiedy Szyszko pozwolił nam wyciąć każde drzewo.
A u nas możesz do 80 centymetrów niektóre drzewa po prostu do tam końca lutego ciachnąć i cześć, tak?
Więc to im uratowało drzewo. Rzeczywiście uratowało im drzewostan i oni w ciągu roku, czy już nie pamiętam ile, dwóch lat funkcjonowania tego rozwiązania, rzeczywiście rozwiązali problem wody. To znaczy rzeczywiście w momencie, kiedy mieszkańcy mieli do wyboru albo zapłacić, albo znaleźć sposób na zatrzymanie wody, to znaleźli swój interes w tym, żeby takie rozwiązania robić. Niestety to rozwiązanie zostało przez jedną prywatną firmę zaskarżone. Rok temu po raz ostatni pytałam się Rumi, na jakim to jest etapie, to cały czas jest gdzieś w zamrożeniu, cały ten mechanizm. A jest to wielka szkoda, ponieważ oni zrobili badanie, okazało się, że już kilkadziesiąt miast w Polsce wprowadziło podobne rozwiązanie, nie po to, żeby rzeczywiście mieć dodatkowy przychód do budżetu, tylko tak, jak nam powiedzieli, żeby do każdego dotarło, że mamy wspólny problem. I wcześniejsze działania edukacyjne, inne, tak naprawdę nie miały takiej skuteczności jak takie rozwiązanie. Więc żeby dotrzeć, no ja uważam, że musimy o tym mówić. Musimy sami pokazywać, co możemy zrobić. Musimy dawać dobre przykłady. Musimy edukować też, bo to jest kolejny problem, że żeby wiedzieć, że jakieś rozwiązania można wprowadzać, muszą wiedzieć o tym osoby decyzyjne w mieście, muszą wiedzieć ich mieszkańcy, żeby nie protestować przeciwko tym rozwiązaniom, co się bardzo często zdarza. Muszą wiedzieć ich urzędnicy, żeby wiedzieć, jak to zaimplementować i ich podwykonawcy później różnych działań, żeby na samym końcu tego procesu decyzyjnego nie zrobić czegoś, co tak naprawdę przekreśli wcześniejsze starania. Więc no tak naprawdę wiedza i zrozumienie, po co nam to wszystko, plus dodatkowe stymulacje właśnie w postaci dodatkowych opłat i systemu ulg, które według mnie są dużo bardziej skuteczne niż to, co w Polsce się rozwija, czyli system różnych dopłat, na przykład do małej retencji, które mają zachęcić, ponieważ no one nie mają tej skali, tak? Żadne miasto nie będzie miało tyle pieniędzy, żeby pod każdą rynną w mieście postawić zbiornik na deszczówkę.
No tak.
Ale może zmobilizować w różny sposób swoich mieszkańców do tego, żeby to robili. No i wszędzie musimy, ale ja wierzę też w zmianę. Ostatnio rozmawialiśmy z zarządem Zieleni Wrocławia o tym, ponieważ Wrocław eksperymentuje, tak jak inne duże miasta w Polsce, z ograniczeniem koszenia, grabienia, z wprowadzeniem różnego stref biocenotycznych. Powiedzieli nam, że 3 lata trwało, zanim mieszkańcy przestali dzwonić z pretensjami, że nie koszą.
Niewykoszone, tak.
Tak, że jest niewykoszona. Oni włożyli bardzo dużo wysiłku w to, żeby za każdym razem stawiać tabliczki, tutaj nie kosimy, bo, tak. żeby tłumaczyć swoje działania. Natomiast to, co powiedzieli fantastycznego, to to, że teraz mają bardzo, że potem jak już przekonali mieszkańców do tego, że to, co robią, ma sens i że jest potrzebne mhm. dla lepszej jakości życia w mieście, to na tej takiej ręce zaufania mogą wprowadzać kolejne rozwiązania, mhm. przed którymi mieszkańcy już nie protestują.
Bo już złapali taki przyczółek.
Tak. Zaczęło się od koszenia, a teraz mhm. już nikt nie awanturuje się za bardzo o mniejsze grabienie, czy wprowadzanie mhm. właśnie stref biosenotycznych.
No bo to jest to samo myślenie jak z wyregulowaną rzeką. Ona ma być czysta, wyregulowana, dno wyczyszczone, brzegi wycięte. No i trawka między blokami i w parku taka króciutka.
Dokładnie.
Prawda? Wtedy jest fajnie czysto i w ogóle super. Więc jest dobry gospodarz.
Dokładnie. Więc jeżeli będziemy jednak wprowadzać takie zmiany i czekać, aż ludzie je oswoją, aż jakby nowy krajobraz, w którym jesteśmy, stanie się normą dla wszystkich mieszkańców, mhm. to te zmiany będą dużo łatwiejsze, a do tego potrzeba tak naprawdę pewnego rodzaju odwagi. Więc ja też mam nadzieję, że te osoby, które teraz albo będą dalej kontynuować swoją pracę na stanowisku wójtów, prezydentów, burmistrzów, albo te, które wejdą jako nowe siły, rzeczywiście tą odwagę będą miały, żeby starać się zmieniać, starać się kształtować swoją przestrzeń w takim kierunku, który jest mhm. najlepszy w tej chwili w świecie, gdzie rosną temperatury, gdzie są coraz dłuższe okresy suszy, a od czasu do czasu zmywa nas tak. zupełnie i że rzeczywiście będą miały odwagę, żeby bronić tych swoich zmian i przekonywać mieszkańców, że to jest dla ich dobra tak naprawdę.
Płyniemy powoli do końca rozmowy. Było o brodatych ekspertach, było o nieustępliwych kolejarzach, było o uświadomionych i niosących tę świadomość strażakach OSP. Będzie na koniec o artystach. Państwo tego prawdopodobnie nie wiedzą, ale ja tu zdradzam, że nasza gościni to miłośniczka sztuki i wzornictwa. W ogóle wokół naszej fundacji tych spraw ekologicznych jest dużo dobrych ludzi, którzy się sztuką zajmują, tworzą i nawet jak coś sprzedadzą, to tam się z nami trochę dzielą ze Zdrową Rzeką. Na przykład Paweł Mazur, członek Rady Fundacji Zdrowa Rzeka i w jego atelier Ador tworzy różne rzeczy, ceramikę bagienną, a jak tam coś sprzeda, to nam jakiś grosik z tego wpada. Ty też się zajmujesz ceramiką. Nie będziemy może teraz opowiadali o szczegółach tego, bo jesteś skromną osobą, nie będziesz tam się chwaliła, ale o sztuce w ogóle pogadajmy tak może trochę szerzej, bo ona też można przez nią wiele dobrych rzeczy zrobić, takich, żeby uświadamiać tych takich, co na razie wykosić, wyciąć, wybetonować.
Tak, tutaj sobie zastrzegłam, bo Ilona Biedroń, która zaprosiła mnie do tego podcastu, bardzo chciała o tej mojej ceramice opowiadać, natomiast rzeczywiście to jest taka moja strefa, mój azyl prywatny. Mm-hmm. Rzeczywiście mam pracownię, do której zapraszam przyjaciół i nie wychodzę jakby z tym mm-hmm. bardzo na zewnątrz. Aczkolwiek faktem jest, bo teraz jak biegłam tutaj na ten podcast, przechodziłam koło swojego związku artystów plastyków sztuki dekoracyjnej i użytkowej, mm-hmm. tak mi się otworzyły mm-hmm. różne wspomnienia. Byłam uczona przez lata przez Stanisława Tworzydło, wspaniałego, nieżyjącego już ceramika, który nas uczył na takiej ceramiki od wydobycia gliny mm-hmm. z ziemi, mm-hmm. przez jej sezonowanie, przetwarzanie, tworzenie różnych kształtów, budowanie pieców. No, teraz ta ceramika, teraz dużo łatwiejsza jest ceramika, ona jest taka trochę instant, można pójść do sklepu, kupić wszystko, wymieszać i wypalić. Natomiast rzeczywiście ta moja przygoda z ceramiką przez lata uczyła mnie pokory i myślę, że to jest niezwykle ważne, w szczególności kiedy myślimy o procesach przyrodniczych, kiedy mhm. myślimy o różnych programach renaturyzacji czy po prostu regeneracji mhm. rzek, kiedy myślimy o wykorzystaniu właśnie tych nieużytków do tego, żeby one stały się wartościową częścią zieleni. Na to wszystko potrzeba czasu, trzeba cierpliwości, takiego odroczonego mhm. czekania na wyniki. Dużo łatwiej w mieście jest wyciąć, posadzić, rozwinąć trawę z rolki, tak, i posadzić drzewa, niż czekać, aż ta naturalna sukcesja nastąpi. Więc ja myślę, że generalnie kontakt ze sztuką po pierwsze uczy pewnego rodzaju wrażliwości i takiej gotowości na to, że coś się wydarza, w szczególności ceramika, bo ja nigdy, zajmuję się nią od 30 lat, nigdy nie wiem, co ostatecznie wyjmę z pieca, mimo że teoretycznie mam...
Masz jakiś pomysł?
Mam pomysł, mam technikę, a potem coś tam może się zdarzyć i nagle sprawdzone szkliwo daje zupełnie inny efekt. Natomiast sztuka też jest, myślę, jest niezwykle ważna w oswajaniu różnych rozwiązań. Jak kiedy mi przedstawiałeś, mówiłeś o tym, że ja przez lata byłam zaangażowana w działania Komuny Otwock. Aktualnie to jest Komuna Warszawa. No, w czasie, kiedy byłam związana z nimi, ze stowarzyszeniem, no to prowadziliśmy mnóstwo różnych działań takich artystycznych, które miały zwrócić uwagę na lokalne problemy, przede wszystkim też środowiskowe. To, że poszłam na studia i skończyłam ochronę środowiska, było efektem zaangażowania w działania tej grupy społecznej, bo chciałam wiedzieć więcej na ten temat. Fantastyczną robotę w tej chwili robi na przykład Wojciech Januszczyk z Fundacją i Krajobrazy w Lublinie, które próbuje oswoić właśnie takie miejsca zaniedbane, nieużytki, tą czwartą przyrodę, organizując w jakichś chaszczach, krzakach w Lublinie koncerty na przykład muzyki klasycznej i wprowadzając panie w sukniach balowych.
Takie miejsca nieoczywiste.
Takie miejsca, gdzie raczej byśmy się ich nie spodziewały. Czy wprowadzając na jakieś drzewa, ostańce, jakieś elementy grafik, żeby podkreślić, że tak ma być, że to nie jest stare, brzydkie, połamane drzewo, tylko to jest jakiś element przestrzeni publicznej. Oczywiście takie działania nie przez wszystkich będą zrozumiałe, nie przez wszystkich będą akceptowane, no ale jak się pytałeś, co możemy zrobić, żeby przekonać ludzi, że potrzebna jest zmiana, no musimy każdej możliwej ścieżki
różne
tak naprawdę
szukać.
Do każdego człowieka jest inny klucz, tak? Czy czasami przymus, czasami zachęta, czasami emocje, czasami sztuka, więc ja myślę,
a czasami kij i marchewka.
A czasami kij i marchewka.
Ostatnie pytanie, jak w każdej naszej rozmowie, bo gości traktujemy jako rzeczników, że rzecznik mówi w imieniu swojego szefa, to co by Ilona Gosk powiedziała w imieniu rzeki, w imieniu rzek?
Co bym powiedziała ja jako rzeka?
Tak.
Żeby pozwolić mi płynąć. Tak? To jest myślę największy aktualny problem polskich rzek, że stawiamy im mnóstwo przeszkód, regulujemy je, budujemy różne urządzenia techniczne, zabieramy im przestrzeń, a potem mamy pretensje, że wylewają. Więc to, czego życzę na pewno wszystkim rzekom, to, żeby dać im przestrzeń, pozwolić na swobodny przepływ, a w zasadzie do jakby na nowo szukanie tej drogi, tak? Bo nie mamy już prawie w ogóle w Polsce takich zupełnie naturalnych rzek o niezaburzonym w przebiegu na całej swojej długości, więc one tak naprawdę, jeżeli będziemy zabierać, usuwać kolejne bariery, to może na nowo uda im się tą swoją ścieżkę znaleźć, nowe koryto wytyczyć, na nowo zmeandrować, po to też, żeby nie zabierać nam wód gruntowych, no bo to jest największy dramat. My skróciliśmy rzeki, pogłębiliśmy ich koryta, efekt jest taki, że pogłębiliśmy problem suszy.
Pogłębiając rzekę. Bardzo ci dziękuję. Ilona Gosk była dzisiaj z nami w studio Plac, dziękujemy. Dyrektorka zarządzająca Fundacji Sędzimira. No niech rzeki płyną, tak jak płynęła nasza rozmowa. Dziękuję ci bardzo.
Ja również dziękuję.